Kto z was przeżył kiedykolwiek remont łazienki, ten wie, że zaczyna się zazwyczaj dość niewinnie. To znaczy plan jest taki, że trzeba na przykład wymienić tylko wannę albo baterię pod wanną. I jak już wymienimy tą wannę, to nagle odkrywamy, że ta nowa wanna, którą wstawimy, już nie pasuje do tych kafelków, które mamy. I brakuje pół kafelka. Co wówczas robimy? Zrywamy kafelki i decydujemy się na nowe kafelki. A jak już zmieniliśmy kafelki, no to przecież te stare meble również nie pasują nam do tego wystroju. I myślimy sobie, no dobra, jak już poszliśmy tak daleko, no to wymienimy też meble. I ostatecznie z niewinnego wydawałoby się na pozór remontu okazuje się totalne, że dokonaliśmy totalnej przebudowy łazienki. Ci z was, co przetrwali, pewnie nieliczni przetrwali, wiedzą, że zazwyczaj to trwa dłużej niż planowaliśmy i zazwyczaj kosztuje też więcej, dużo więcej niż planowaliśmy. Może sobie nawet zakładaliśmy, że 20% więcej będzie kosztowało, a kosztuje 100% więcej. Na przykład. No i dzisiaj, w dzisiejszym tekście zobaczymy, jak apostoł Paweł będzie nam wykładał to, jak podchodzić do takich duchowych remontów w naszym życiu. Jak one wyglądają. I też będzie nam pokazywał, że czasami jak odkryjemy jedną rzecz w naszym życiu, która nie jest oddana Bogu, odkryjemy i zmienimy coś, to za chwilę zobaczymy kolejną rzecz i jeszcze kolejną i jeszcze kolejną. Taką, która wymaga Bożej interwencji, która wymaga metamorfozy. Bo tytułem dzisiejszego rozważania jest właśnie metamorfoza. Ale jesteśmy w 12 rozdziale Listu do Rzymian, czyli za nami już 11 rozdziałów i zawsze na początku swojego kazania, które mam raz w miesiącu, robię takie odświeżenie. Sięgam do tej tak zwanej głębokiej pamięci waszej i swojej i przypominam ostatnie myśli z poprzedniego kazania, po cichu licząc, że coś zapamiętaliście. Czasami są to obrazy, bo lepiej pamiętamy obrazy. Ale ostatnio w czasie studiowania 11 rozdziału Listu do Rzymian mówiłem o tym, że apostoł Paweł przypomina mi takiego rodzica, który z jednej strony chce zadbać o to, żeby dziecko miało zdrowe poczucie własnej wartości, żeby wiedziało, co potrafi, co już ma, jakie ma niesamowite dziedzictwo, jakie ma błogosławieństwo, ale potem za chwilę biegnie do innego dziecka albo do tego samego i mówi, słuchaj, ale to nie chodzi o to, że ty jesteś w centrum, że ty jesteś najważniejszy, że tobie się wszystko należy i że tak jak była mowa w 11 rozdziale, chociażby Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł przyrównywał nas, pogan, a nie wywodzących się z narodu żydowskiego, do wszczepionej gałązki do drzewa oliwnego. I apostoł Paweł mówił, jesteś wszczepioną gałązką i tak jak zostałeś wszczepiony, tak suwerenny Bóg może w pewnym momencie również tą gałązkę wyjąć. My oczywiście nie żyjemy w tak ciągłym strachu, że Pan Bóg w pewnym sensie odłączy nas od zbawienia, ale apostoł Paweł po prostu za każdym razem, jak jakąś doktrynę wykłada, to za chwilę myśli sobie, czy ja przypadkiem w tym, co wyłożyłem, co jest Bożą prawdą, nie spowoduje to, że te osoby, które to usłyszą, pomyślą zbyt dużo o sobie. I od razu robi taką kontrę. Wówczas pokazywałem to zdjęcie, gdzie zdjęcie uczestników regat, którzy, jak tutaj widzicie, są przechyleni, są na jednej burcie i balastują. I tytuł poprzedniego rozważania było właśnie duchowe balastowanie. Bo jak się okazuje, prawda żeglarska, jacht płynie szybciej, kiedy jest blisko poziomu. Nie wcale wtedy, gdzie jest przechylony, tylko gdzie jest wypoziomowany bardziej. I apostoł Paweł właśnie z jednej burty na drugą przeskakiwał. Jeden też z wypowiedzianych wówczas wniosków był taki, żeby nie skupiać się właśnie na jednym wybranym fragmencie Listu do Rzymian i na nim budować swojego życia, swojej teologii, swoich przekonań. Tylko jeżeli już, to weźmy pod uwagę cały tekst. Jeżeli List do Rzymian miałby się kończyć właśnie na 8 rozdziale, to by było super. bo my pomyślelibyśmy sobie, mamy wszystko w Chrystusie, właściwie możemy usiąść i jechać na wakacje. Ale za chwilę nastąpił 9, 11 i dzisiejszy 12, gdzie już zobaczycie, będzie konkret. Będzie konkret, bo to jest w ten sposób ułożone, że najpierw doktryna, najpierw to, w co wierzymy, a potem działanie, a nie odwrotnie. Zresztą to samo stosuje się wobec całego Pisma Świętego. Nie możemy się skupiać wyłącznie na jednej części, jednej księdze i abstrahować od całego wszystkiego, co jest wokół niej. Także ta sama myśl, która towarzyszyła apostołowi Pawłowi w 11 rozdziale Listu do Rzymian, ona jest niejako kontynuowana dzisiaj. Dzisiaj, kiedy będziemy mówić właśnie o codziennej praktyce chrześcijańskiego życia, które musi iść ręka w rękę z doktryną, z tym, w co wierzymy. Bo jeżeli widzimy kogoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje nam się na bardzo, mówimy sobie, ale to jest duchowa osoba, naprawdę, zna Pismo Święte, donośnym głosem śpiewa na nabożeństwie albo nawet gra na jakimś instrumencie, możemy sobie pomyśleć, no to jest rzeczywiście, to jest ten kierunek, w którym ja chcę też zmierzać. Ale z drugiej strony nie widzimy praktyki życia tej osoby. I właściwie tylko Pan Bóg, no i można powiedzieć jeszcze żona albo mąż, widzą prawdę. Jeżeli nie macie męża lub żony, to może i dobrze, bo nie widzą, jak jesteście naprawdę. Tylko Pan Bóg widzi. Ale trochę żartuję. Oczywiście chodzi o to, że widzimy tylko zewnętrzną jakby manifestację czegoś, nie widzimy, co jest wewnątrz. Podobnie jest też z praktyką, że jeżeli się tylko skupimy na działaniu, na robieniu różnych rzeczy, nawet dobrych dla Pana Boga, to za chwilę może się okazać, że nasze intencje i nasze motywacje były całkowicie błędne. Bo może jest tak, że robiliśmy coś dla Boga po to, żeby coś uzyskać od Niego, czyli taki mały handel. Może przebłagać Go za coś, a może po prostu, żebyśmy się lepiej czuli. No bo zrobiliśmy coś dobrego, no to jesteśmy już dobrzy. Jeszcze kilka myśli z tego poprzedniego kazania. Tam była mowa o Izraelu. Zresztą to 9, 10, 11 rozdział to taki tryptyk na temat suwerenności Bożej, ale też losów Izraela. Była tam mowa o tym, że Pan Bóg nie zapomniał Izraela. Że nawet kiedy się wydawało, że tutaj przyszedł Jezus, Izrael wyrzekł się, jakby nie przyjął Jezusa, moglibyśmy pomyśleć, że to już tak naprawdę tylko jest, Pan Jezus jest tylko już dla pogan, nie dla Żydów. Ale apostoł Paweł mówi, nie, nie, słuchajcie, ja sam jestem Żydem, którego Pan Bóg znalazł, którego powołał. Co więcej, pierwsze kościoły chrześcijańskie wywodziły się właśnie z ludzi z narodu żydowskiego. Druga myśl to taka, że Bóg właśnie jest całkowicie suwerenny, ale w tej suwerenności nie ma swoich jakby humorów. To nie jest tak, że jest suwerenny i jak ma, nazwijmy to, zły humor, zły dzień, no to będzie jakby jednych karał, drugich wywyższał. Tylko ta jego suwerenność jest obleczona Bożym miłosierdziem i Bożym sercem, które chce relacji z drugim człowiekiem, chce relacji, w której jest jakaś intymność, jest bliskość. No ale też suwerenność Boga oznacza, że często będziemy zaskakiwani Jego wyborami, no bo przecież my w naszej sprawiedliwości ludzkiej pewnie byśmy inaczej zadziałali, niż to robi Pan Bóg. No dobrze, także rozdziały, ten tryptyk 9, 10, 11, Boża suwerenność, naród izraelski. Apostoł Paweł na tym się skupiał, ponieważ list, który był skierowany do Rzymian, jak wiemy, nie był skierowany do mieszkańców Rzymu, tylko do członków kościoła chrześcijańskiego w Rzymie, którzy składali się zarówno z wierzących pogan, jak też wierzących, nawróconych Żydów. I tamte rozdziały właśnie miały dość jasno, precyzyjnie wskazać, jakie jest Boże spojrzenie na naród izraelski, jaki jest udział tego narodu izraelskiego w Bożym planie zbawienia. No dobra, to tyle o 11 rozdziale. Dzisiaj 12 rozdział, ale nie będziemy czytać całego 12 rozdziału Listu do Rzymian. Jest to tak głęboki tekst i tak bardzo nasączony cennymi myślami, że zdecydowałem się wybrać jedynie pierwsze trzy wersety. ale dla tych z was, którzy lubią długie teksty, macie niedobór Bożego Słowa, to nie bójcie się, będzie kilka tekstów z innych ksiąg Biblii, Nowego Testamentu, które niejako uzupełnią ten temat, który dzisiaj jest przed nami. No dobrze, to przeczytajmy ten tekst. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. To będzie nasz dzisiejszy tekst. Najpierw skupimy się na wersecie pierwszym. I pojawia się tutaj słowo zatem. Jak do tego doszedłem po przeczytaniu różnych komentarzy, to jest takie zatem, można powiedzieć, napisane dużymi literami. Takimi caps lockami, jakbyśmy to powiedzieli w języku, w pisaniu na komputerze. To jest duże zatem. To jest takie zatem, które spina wcześniejszych 11 rozdziałów. Czyli mówił apostoł Paweł, pewne myśli przekazywał, a teraz powiedział, słuchajcie, a teraz to. Także to jest bardzo ważny werset, taki przełomowy w całej konstrukcji listu do Rzymian. To jest duże zatem, ale były też po drodze takie dwa trochę mniejsze, trzy nawet mniejsze zatem, które również kończyły pewien tok myślowy apostoła Pawła we wcześniejszych fragmentach tego listu. I tak w rozdziale trzecim, wersety 19-20 było też, dlatego też było to słowo, dlatego też, zatem prawo, przestrzeganie prawa przynosi potępienie, czyli że prawo przynosi potępienie, bo nikt nie jest w stanie go wypełnić. Czy była jedna taka podkreślenie ważnej myśli, że przez przestrzeganie prawa nikt nie dostąpi zbawienia. Drugie zatem było w piątym rozdziale na początku, gdzie była mowa, że tylko wiara przynosi usprawiedliwienie. Czyli prawo nie przynosi usprawiedliwienia, drugie zatem wiara przynosi usprawiedliwienie i trzecie zatem na początku ósmego rozdziału mówiło o uniewinnieniu, które przynosi Chrystus dla osób, które oddały mu swoje życie. Czyli nie prawo, wiara i Chrystus. No i teraz dochodzi nam to czwarte, duże zatem. Na początku tego wersetu jest napisane ze względu na miłosierdzie Boże i jak sobie skojarzyłem w naszym języku potocznym, często słyszymy, może ja to gdzieś tam słyszę, że ktoś mówi na miłość boską. Słyszeliście coś takiego? Na miłość boską. I tak sobie pomyślałem, czy to apostoł Paweł nie mówi na miłość boską, tylko jak my to słyszymy, to najczęściej jest to wyraz podirytowania, takiego zdenerwowania, że wreszcie weź to, zrozum to, chłopie. Tak? I tak może to na miłość boską, ale myślę, że to jest u nas podszyte dużo większą irytacją, kiedy to wypowiadamy, a tutaj apostoł Paweł mówi, z uwagi na to właśnie miłosierdzie, którego dostaliśmy, z uwagi na to, co Pan Bóg dla nas zrobił, jesteśmy zachęceni do tego, żeby oddawać swoje życie na ofiarę. No właśnie, ale jeżeli czytalibyśmy ciągiem cały ten list do Rzymian do właśnie 12 rozdziału, to dużo bardziej byśmy sobie przypomnieli, jakie to są przejawy, przebłyski tego Bożego miłosierdzia, jakie są te dary, które otrzymaliśmy, które powinny w nas wywoływać automatyczną chęć tego, żeby oddawać sobie swoje życie Bogu na ofiarę. Ja sobie wypisałem 9 takich rzeczy, które są odpowiedzią na pytanie, dlaczego miałbym to robić. Po pierwsze, jeżeli jesteś osobą odrodzoną, to jesteś uwolniony od kary za grzechy. Jesteś uwolniony od mocy grzechu. Mieszka w tobie Duch Święty. Jesteś zaadoptowanym dzieckiem Bożym. Jesteś połączony z Chrystusem na wieczność. Jesteś wybrany przez Boga, aby stawać się podobnym do Chrystusa. Nie ma dla ciebie potępienia. Bóg nie będzie już wnosił przeciwko tobie oskarżeń. Nic nie oddzieli cię od miłości Chrystusowej. To są wszystko zdania wyjęte z tych poszczególnych rozdziałów Listu do Rzymian. I dlatego apostoł Paweł mówi, słuchajcie, zatem oddajcie swoje życie na tą ofiarę. Czytamy w pierwszym wersecie, że to ma być żywa ofiara. W przeciwieństwie do tych ofiar starotestamentowych, gdzie po prostu zwierzę było zabijane na tym ołtarzu. Nieżywa ofiara nic już nie może zrobić, ona sobie po prostu leży. Ale wyzwanie dotyczy tej żywej ofiary, która jest na ołtarzu, bo jedna jest pewne. Żywa ofiara na ołtarzu może z niego uciec. Może zejść z niego. Może się poruszać. Nie jest na nim po prostu usadowiona. I ten obraz do mnie przemówił, że apostoł Paweł mówi, dobra, zostań tutaj, ale to nie jest tak, że ktoś cię zmusza, żeby być na tym duchowym ołtarzu, tylko jest to głęboka zachęta. Dlaczego jest tutaj mowa o tym, aby oddawać swoje ciała na ofiarę? Bo to słowo ciało w różnych miejscach też Nowego Testamentu, ono może być różnorako rozumiane i ja przynajmniej, takie dwie główne są interpretacje tego. Pierwsza dotyczy wprost tego po prostu naszego ludzkiego ciała. I taka jest myśl tutaj, która idzie pod prąd też myślą chociażby filozofów greckich, którzy uważali, że ciało jest samo w sobie złe, albo takich myślicieli, gnostyków, którzy jakby abstrahowali, że ciało nie jest istotne. I co prawda, to jest prawda, że nasze ciało stanowi jakąś arenę dla różnych pokus, ale jest moralnie neutralne. I teraz można tak powiedzieć, że niektórzy chrześcijanie w tym kontekście już fizycznym zaniedbują swoje ciało. Z różnych względów. Ale przecież ciało jest i było wielokrotnie w Piśmie Świętym taką, można powiedzieć, bazą operacyjną dla Pana Boga. Taką bazą operacyjną dla Ducha Świętego. Bo Pan Bóg używał ciała różnych osób, żeby coś zrobić. Używał nawet już w podeszłym wieku ciała Sary, żeby urodziła dziecko. Używał Mojżesza, jego ust, żeby przemawiać. Używał Dawida, jego ręki, żeby rzuciła żeby z tej procy wystrzeliła w Goliata. Nie wiem jak wy, ale może to zabrzmi dość przyziemnie, ale u mnie to działa, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Jest coś takiego, że jeżeli utrzymujemy zdrowe, zbalansowane życie w zakresie dbania o naszą fizyczność, to mamy też inne podejście do życia duchowego. Ja mogę tutaj o sobie powiedzieć, że coś takiego odbieram. No dobrze, ale jest też kilka fragmentów, które może wspierać i rozszerzać nasz horyzont, jeśli chodzi o to ciało. Bo w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł tak pisze w 6 rozdziale, wersety 19-20. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, które jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do samych siebie, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. No dobrze, druga interpretacja to po prostu taka, że ciało to jest po prostu nasze życie. I wydaje się to stwierdzenie takie równorzędne do stwierdzenia z kolejnego wersetu, który będziemy czytać o tym naszym sposobie myślenia. Czyli, że ciało to niejako odzwierciedla po prostu nasze myśli, nasze funkcjonowanie. Nie tylko tą fizyczność, ale też nasz umysł. Wiecie, jest tak, że być może nawet na tej sali są osoby, które w pewnym momencie swojego życia zdecydowały się pójść za Jezusem. Pobudzone przez Ducha Świętego przyszły i powiedziały, Panie Boże, potrzebuję zbawienia, jestem grzesznikiem, wierzę, że umarłeś za mnie i że zrobiły to. Ale potem nastąpiła cisza. Cisza w zakresie oddawania swojego ciała, swojej myśli, wszystkiego, każdej dziedziny naszego życia jako właśnie żywą ofiarę dla Boga. Czyli czym innym jest nawrócenie bardzo często, a czym innym, albo może pochodną nawrócenia, dopiero jest przemiana poszczególnych obszarów życia. Tylko Panie Boże, teraz widzę ten obszar mojego życia i go Tobie oddaję. Ten obszar, w każdej dziedzinie naszego życia. Dlatego to jest, myślę, takie ważne i apostoł Paweł to podkreśla, że nie chodzi nam tutaj o to, żeby podjąć decyzję dla Chrystusa i koniec. Tylko to pójście, to pociągnięcie przez Boga, które skłania nas do tego, żeby oddać Mu swoje życie, to jest początek drogi. To jest początek drogi, gdzie trochę jak z tą łazienką. Wiecie, zrobimy mały, wymieniliśmy tą wanienkę i patrzymy, tam się nazbierało trochę pleśni, nie? Za tą wanną. I trzeba skuwać ściany. Potem trzeba wymienić kafelki. A jak już wymienimy kafelki, to jeszcze to. Myślę, że ten obraz dość jasno tak do nas przemawia, że to właściwie droga z Bogiem to jest droga na całe życie. I nie znam nikogo, kto by powiedział, że ja już mam wszystko wyremontowane w swoim domu i nigdy już niczego nie będę musiał zrobić. Naprawdę. Nawet powiedzmy ciekawostką jest to, ci z was, którzy interesują się trochę żeglarstwem, są takie większe jednostki pływające, na których tyle czasu zajmuje pomalowanie całego statku, że jak już się dojdzie do początku, znaczy do końca tego statku, czy tam rufy, czy do dziobu, to już trzeba na nowo rozpoczynać malowanie z tyłu, bo już się zebrała jakiś nalot, czy ten, czyli po prostu cały czas trwa ten remont. No dobrze, tutaj też kilka dodatkowych fragmentów. Pierwszy z listu apostoła Piotra. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyli trochę inny, można powiedzieć, aspekt tej ofiary. Żywej ofiary, skupienie się w swoich sercach na Panu, na Chrystusie. Dobrze. Dobrze, że mam tekst pisany. Nie jestem uzależniony tutaj od tego, ale uwierzcie mi, że w liście Jakuba w 4 rozdziale, w 7 wersecie są napisane takie słowa: podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Podporządkujcie się Bogu. To jest podporządkowanie w każdej dziedzinie. To jest podporządkowanie krok po kroku, a to spowoduje, że będziemy bardziej odporni na ataki złego. Jeszcze jeden fragment, też z listu apostoła Piotra. Ciekawa rzecz, że ten tekst był też dzisiaj czytany w ramach wstępu do nabożeństwa, także ci z was, którzy słuchaliście, to pomyślcie sobie, o, już to gdzieś słyszałem. Gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. Bardzo ważna rzecz. Jest tutaj mowa o duchowych ofiarach. O ofiarach wynikających z naszego serca, ale też z serca osób odrodzonych. Bożym oczekiwaniem nie jest to, żeby osoby, które nie oddały mu swojego życia, przynosiły mu właśnie ofiary z różnych rzeczy, które mają, jakieś czy majątności, czy nawet, nie wiem, jakieś rzeczy materialne. Tylko jest tutaj mowa o tym, że żeby składać te duchowe ofiary, trzeba najpierw przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa. To myślę, że jest bardzo, bardzo ważna rzecz i to rozróżnienie, które apostoł Paweł tutaj jasno nam wskazuje. Jeszcze inne, to już są słowa samego Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, 4 rozdział, 24 werset. I to jest część konwersacji, którą Pan Jezus miał z kobietą przy studni. Tam jest napisane, Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Tak jak wcześniej była mowa o tej duchowej ofierze. Tak samo tutaj Pan Bóg, skoro Pan Bóg jest duchem, my Go również w duchu i w prawdzie czcimy. Dlatego też to nasze uwielbienie powinno być duchowe, bo inaczej to ono nie jest prawdziwym uwielbieniem. My możemy sobie myśleć często o jakichś dźwiękach muzyki czy o słowach piosenki, że to jest uwielbienie Pana Boga, ale tak naprawdę to uwielbienie odbywa się na poziomie naszego ducha. I tego nie można zobaczyć, tego nie można usłyszeć. A wyrazem tego duchowego uwielbienia jest oddanie życia Bogu. Nie zaśpiewanie pieśni, nie pomodlenie się na głos w kościele, ale praktyczne, przemieniające życie, oddawanie poszczególnych obszarów tego życia Bogu do tego, żeby nimi kierował. I teraz musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wiem jak wy, ale ja lubię mieć kontrolę nad własnym życiem. Lubię zaplanować i zrealizować. I wtedy mam takie poczucie sprawczości. Wymyśliłem, zrealizowałem. Ale pewnie wielu z was, ja też tak miałem w swoim życiu, że dochodzę do pewnego momentu, gdzie przekonuję się, że to moje staranie w jakiejś dziedzinie jest po prostu żałosne. W zderzeniu z Pismem Świętym mówię, to jest żałosne, to nie jest Boże. I to jest ten moment, wiecie, w takiego, myślę, dotknięcia Bożego, kiedy mówimy, okej, Panie Boże, tutaj do mnie mówisz, ja powinienem zmienić coś pod Twoim przewodnictwem. O, wróciliśmy. Właśnie ostatnia część tego pierwszego wersetu mówi o rozumnej i racjonalnej służbie. Jest tutaj powiedziane, jest tutaj użyte takie słowo logikos. Logika. Po prostu to samo z siebie wynika. Bo sednem jest świadome ofiarowanie swojego życia Panu Bogu. W przeciwieństwie do jakichś rytualnych ofiar, czy do obrzędów, do jakichś procedur, które nie mają, które nijak się mają do naszego codziennego życia. No dobrze, werset drugi. Nie poddawajcie się temu światu, ale ulegajcie transformacji. Nie podporządkujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mamy być takimi nonkonformistami, nie przyjmować zasad tego świata wtedy, kiedy one są niebiblijne. I wiemy dobrze, że coś, co na nas mocno oddziaływuje, no próbuje nas wycisnąć po to, żebyśmy odpuścili z naszych przekonań. Bo jako ludzie boimy się tego, jak zostaniemy przyjęci, jak zostaniemy ocenieni, ale to, co jest niebiblijne, powinniśmy jasno jakby wskazywać się temu, przeciwstawiać. No dobrze, ale apostoł Paweł mówi o przemianie umysłu. Teraz jeżeli mielibyśmy spojrzeć na faryzeuszy chociażby, to oni nie upodabniali się do tego świata przecież, ale nie pozwolili właśnie na przemianę tego umysłu. Czyli nie chodzi o to, żeby się nie upodabniać, na przykład ktoś jest bardzo tradycyjny, ale tradycja to przecież kiedyś była nowoczesność. Koniecznym jest ta przemiana umysłu, metamorfoza. Tutaj jest też użyte słowo metamorfozis, które myślę, że wielu z nas się kojarzy chociażby z takim przejściem pomiędzy z larwy do motyla. Także nie chodzi o przemianę fizyczną, ale oczywiście, bo ona nastąpi przy zmartwychwstaniu, ale duchową. Dwa fragmenty na uzupełnienie. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 15-17. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Co jest ciekawe, ten tekst został napisany do ludzi wierzących, nie do ludzi niewierzących. Czyli można powiedzieć, powiedzieć, że masz relację z Bogiem, ale jakoś się od Niego odsuwasz. Apostoł Paweł, wspominając jednego swojego towarzysza podróży w drugim liście do Tymoteusza, mówi tak, gdy Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, Tytus do Dalmacji. Pociągnął go ten świat. To nie znaczy, że utracił zbawienie, ale jakby, można powiedzieć, wdał się w tematy, które nie prowadziły go do bliższej relacji z Bogiem. A kolejny powód też wynikający z tego wersetu drugiego, aby się nie podporządkować światu, jest taki, że przez to będziemy znali wolę Bożą. A wielu z nas woli Bożej szuka. I myślimy sobie, Panie Boże, pokaż mi swoją wolę. Apostoł Paweł mówi, będziecie znali wolę Bożą, jeżeli będziecie właśnie podporządkowywać swoje życie Bogu. Bo wtedy będziecie widzieć tą dalszą perspektywę. To jest właśnie znowu z tą łazienką. Jak oddacie jedną rzecz, to Pan Bóg pokaże wam drugą rzecz, kolejną. I w ten sposób będziecie tę Jego wolę dla waszego życia jasno widzieć. W drugim liście do Koryntian są też słowa, które do tego nawiązują. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Bo to jest ostateczny cel tej metamorfozy. Ostatecznym celem metamorfozy nie jest to, żebyśmy my byli doskonali, żebyśmy byli idealni, tylko ostatecznym celem metamorfozy jest, żebyśmy się upodabniali do Chrystusa. Chodzi o zmianę po prostu naszego charakteru. No i są takie dwie ważne cechy tej przemiany, które pisał apostoł Paweł, które myślę, że jasno powinny być wypowiedziane w Kościele. Po pierwsze, przemiana, transformacja jest możliwa. Jest to wręcz nakaz, ale chcemy o tym mówić w Kościele, w miejscu, w którym znajdują się osoby, które doświadczyły lub doświadczają przemiany. Jesteśmy w miejscu, w którym mówimy o nadziei, jesteśmy w miejscu, w którym mówimy o Panu Jezusie, który zmarł i zmartwychwstał. I myślę, że jeżeli jesteś tutaj może po raz pierwszy albo oglądasz tego zwiastowania, myślisz sobie, no dobra, czy to nie jest grupa ludzi, którzy po prostu przyszli sobie po południu, żeby pośpiewać i mieć ze sobą fajne relacje? To chcę powiedzieć, że wiele osób na tej sali doświadczyło przemiany, autentycznej przemiany swojego życia i przemiany też w różnych aspektach życia. Także przemiana jest możliwa, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, że przemiana jest osobista i ona dotyczy ciebie. To jest doświadczenie osobiste w odpowiedzi na to, co mówi do nas Bóg. Bo mamy być jako osoby już wierzące przemieniani, a nie informowani o tym, zbierali jakąś wiedzę, tylko mamy się przemieniać. A tak naprawdę forma gramatyczna tutaj użyta wskazuje bardziej na to, że mamy się dać przemieniać. Czyli, że przemiany my nie dokonujemy sami, tylko dokonuje Duch Święty działający w nas, ale musimy dać się przemieniać. Także to jest takie połączenie trochę formy strony czynnej i strony biernej. No i na końcu tej drogi jest, jak było napisane w tym drugim wersecie, to żeby stawić się doskonałym. Przecież ta doskonałość, tak jak powiedziałem, już nie oznacza życia bezgrzesznego, tylko ten termin był używany w tamtym czasie, chociażby do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak zrasta się ręka albo noga po złamaniu, że ona zrasta się i wtedy jest doskonała, albo sieci rybackie, które były porwane i zostały na nowo naprawione. I one są w ten sposób tutaj użyte, to słowo doskonałe. No dobrze, ostatni już króciutko, trzeci werset tego 12 rozdziału. to brzmi następująco. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. I gdzieś usłyszałem, że osoby o niskim poczuciu własnej wartości mówią dobrze o sobie i źle o innych. Osoby o średnim poczuciu własnej wartości mówią dobrze o sobie i mówią też dobrze o innych. A osoby o naprawdę zdrowym poczuciu własnej wartości wolą mówić o dobrych ideach. Pytanie, w której grupie jesteś? Nie będziemy teraz głosować, ale apostoł Paweł też, myślę, że chce tutaj jedną rzecz ważną podkreślić i to jest trochę zwiastun już tego, co się będzie, o czym będziemy mówić przy okazji studiowania dalszej części 12 rozdziału następnym razem. On mówi, słuchajcie, myślcie o sobie tylko tyle, ile powinniście. Nie myślcie, że to wy jesteście jacyś super. Jeżeli mamy chirurga, który w jednym momencie wykonuje operację jakimś bardzo, bardzo drogim, pięknym, nie wiem, bardzo wyjątkowo skomplikowanym sprzętem, a za chwilę jest w warunkach wojennych, gdzie po prostu musi chwycić za nóż, musi go jakoś wysterylizować i pokroić tego pacjenta i go ratować, i go uratuje, to przecież na zakończenie takiej operacji nikt nie powie, ale to wspaniały nóż, ale to był wspaniały nóż. Tylko powie, ale to wspaniały był chirurg. I tym chirurgiem, tym właśnie, który to robi, jest Pan Bóg. Bo już za chwilę apostoł Paweł w kolejnych wersetach będzie wymieniał i mówił o różnych darach duchowych. I zanim to powie, już mówi, słuchajcie, nie myślcie, że to jest coś z was, nie myślcie, że to jest coś, na co zasłużyliście. Według takiej miary w wierze, jaką dał wam Pan Bóg. No dobrze, temat metamorfozy. Teologia bez zastosowania przekładającego się na nasz styl życia nie pochodzi od Boga. I Paweł jasno naucza o zbawieniu jako darze z łaski Bożej przez wiarę, ale ten dar ma zmieniać radykalnie nasze życie. Zbawienie jest darmowe, ale to upodobnianie się do Chrystusa musi następować jako systematyczny proces w naszym życiu. Także tego usprawiedliwienia nie można oddzielać od uświęcenia. Zapraszam nas teraz do modlitwy. Powstańmy.